łaską tej mszy świętej, jak każdej, jest Słowo Boże. Usłyszeliśmy najpierw opowieść o tym, że miasto święte, Jeruzalem Nowe, zstępuje z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica, zdobna w klejnoty dla swojego męża. Taki obraz zobaczył święty Jan. Zobaczył dosyć tajemniczą rzeczywistość, że niebieskie Jeruzalem, że oblubienica wstępuje z nieba na ziemię. Można by powiedzieć, że bardziej nam bliski jest obraz odwrotny, że ci, którzy na ziemi kochali Jezusa, w pełni się z Nim w niebie jednoczą i tam stanowią tą najpiękniejszą, już pozbawioną wszelkich braków Jego oblubienicę, idą jako orszak dziewic za barankiem i że to się tak dokonuje. A tu słyszymy coś odwrotnego. I zapewne jest to prawda, która nam pomaga zrozumieć rzeczywistość, mianowicie tę, którą żeśmy rozważali rano. Że tajemnica oblubieńczości, tajemnica takiej miłości, takiego zjednoczenia, że dwoje stają się jedno i już nie są dwoje, ale są jednym ciałem, że ta tajemnica ma korzenie w Trójcy Świętej. I nie może mieć innych korzeni coś tak wielkiego, zresztą żaden byt, nic co jest dobre, nie ma innych korzeni, jak odwieczna miłość Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tym bardziej to, co jest tak wielkie, że w porządku ziemskim jest największe. Bo największa jest ta miłość mężczyzny i kobiety, dzięki której w małżeństwie stanowią oni jedno ciało. W porządku ziemskim nie ma czegoś większego. Ale gdy przychodzi nowy porządek przyniesiony przez Chrystusa, który nie wchodzi w związek małżeński, ale poślubia duchową oblubienicę i łączy niebo z ziemią i powołuje niektórych, aby weszli w tę nową rzeczywistość i nowy znak, który w swej treści objawia jeszcze wyraźniej Boży plan, jeszcze wyraźniej objawia, że plan Boży zmierza do zjednoczenia tego, co boskie z tym, co ludzkie, a nie tylko ludzi między sobą. I że to zjednoczenie z Bogiem ma osiągać najwyższą głębię i że również tutaj dwoje stają się jednym i już nie są dwoje, ale jedno. I że to, iż nie są dwoje, ale jedno, musi mieć korzenie w Trójcy Świętej, gdzie troje, trzy osoby są jednym Bogiem i to w najbardziej ścisłym sensie są jednym Bogiem. I również w najbardziej ścisłym sensie każda z osób jest inna i wzajemnie się obdarzają swoją miłością. Rozważaliśmy tę tajemnicę w artykule księdza Blachnickiego. Dwa zdania chciałem tutaj w tym względzie przypomnieć, bo zawsze trzeba w takich rekolekcjach czy w medytacjach dłużej czy krócej wejrzeć w Trójcę Świętą. Zapatrzeć się w tamtą stronę, bo tam jest najdoskonalszy wzór i tam właściwie zmierzamy. Jezus nas wprowadza do Ojca, Duchu Świętym. Widzimy miłość ojcowską, miłość synowską i miłość zjednoczenia. Jeśli by tym językiem opisać tajemnicę Trójcy. Ojciec, czyli miłość ojcowska. Syn, czyli miłość synowska. Duch Święty, czyli miłość zjednoczenia. Miłości ojcowskiej i synowskiej. Miłość ojcowska, której cechą jest szczególną, jest obdarowanie innych życiem. Dawanie synowi życia. Dawanie mu siebie. Przez to obdarzanie go sobą, swoim życiem, syn zostaje zrodzony. Ojciec rodzi syna, dając mu siebie, swoje życie. Tajemnica miłości ojcowskiej, tajemnicą obdarowywania, tajemnicą dawania. Tajemnica miłości synowskiej, tajemnicą przyjmowania, tajemnicą doceniania. Syn potrafi docenić, jak wiele otrzyma. Syn potrafi zobaczyć, że to, iż Ojciec dał mu siebie, jest nieskończenie wielkie i widzi tę nieskończoność i widzi tę wielkość, którą został obdarowany. I widzi, że wszystko otrzymał, że nic nie ma od siebie, że wszystko zostało mu ofiarowane. Tajemnica miłości synowskiej, która również później staje się miłością obdarowującą. Syn oddaje się Ojcu. Ale zanim się odda Ojcu, mówiąc tak językiem czasowym, no to najpierw jest to ta zdolność, ta umiejętność, ta cecha miłości przyjmującej. I wreszcie ta trzecia miłość zjednoczenia, ta trzecia miłość, która jest jednością tamtych, która jest promieniowaniem szczęścia, gdy dwie osoby się wzajemnie obdarowują, gdy jest dawanie i przyjmowanie, gdy wzajemne obdarowanie jest pełne, gdy zjednoczenie jest pełne, gdy szczęście bycia razem jest pełne, to promieniuje z tego w życiu Boga, jest to tchnienie, jest to promieniowanie, które ma aż postać osobową, jest jednością Ojca i Syna, Duch Święty. I także w naszym ludzkim doświadczeniu miłość, której cechą jest bycie jedno, to nie jest dokładnie tylko to, że się wzajemnie obdarowujemy, że miłujący obdarowuje, ten umie przyjąć dar miłości, docenić, całkowicie jest otwarty, ubogacony życiem drugiego. Drugi mu oddaje życie i rodzi go. Człowiek jest ubogacony życiem tego kogoś, kto mnie umiłował. Później rodzi się wzajemne oddanie, ale ta wymiana wzajemna potrzebuje jeszcze dopełnienia w tym, że stanowimy jedno, że jest to jedność, że to jest bycie razem, które jest samodzielną, rzeczywistą wartością, doświadczeniem. To te parę myśli, które przywołujemy, gdy patrzymy na miłość oblubieńczą i widzimy ją w kontekście miłości rodzicielskiej, miłości ojcowskiej i synowskiej, miłości zjednoczenia, że to, co w Trójcy Świętej jest proste i cudowne, przybiera na ziemi bardzo różnorodne formy. Wszystko zostało nam dane w Chrystusie. Chrystus przyniósł nam pełnię tej trojakiej miłości i my również w Chrystusie, dzięki Chrystusowi, w Nim doświadczamy tego i uczymy się tego i w tej miłości wzrastamy. Może ta tajemnica, czy te parę myśli też pomogą głębiej zrozumieć słowa usłyszane z Apokalipsy świętego Jana, że Jeruzalem nowe, miasto święte, zstępuje z nieba, że dar oblubieńczości, dar miłości najdoskonalszej, dopełniającej miłość ojcowską i synowską, zamykającej tę pełnię obdarowania, że to jest nam ofiarowane z góry, w tym kontekście zaślubiny. To, że ja wchodzę za ślubinę z Bogiem, z Synem Bożym, że jest to dar, który z góry, z nieba zszedł na ziemię i że w istocie, ponieważ to jest ostatecznie udział w życiu Chrystusa, a przez Chrystusa udział w życiu Trójcy, więc musi być darem. Musi być darem również to, co ja robię, również to, gdzie ja się oddaję, gdzie ja jestem sobą i Chrystus czeka, żeby w pełnej wolności, w uzależnieniu ode mnie, jeżeli ta wolność jest otwarta na Jego obecność, to ona dojrzewa do tego, żebym ja również swoje tak wypowiedział, ale to moje tak, jeżeli jest w relacji do Chrystusa, to też jest udziałem w tej tajemnicy boskiej. To nie jest tylko ludzki akt. Więc również to moje tak jest darem. Że to wejście w tajemnicę oblubieńczości jest wejściem w tajemnicę Trójcy. Patrzymy na to misterium dziś poprzez Maryję, z Maryją, w której odnajdujemy najdoskonalszy wzór bycia dziewicą, z dziewiczym sercem, gdzie serce nie dopuściło do siebie żadnej skazy, jest absolutnie czyste i wierne oblubieńcowi. I że ta dziewiczość fizyczna jest wyrazem przede wszystkim tej wierności serca. I ona jest wzorem oblubienicy, gdzie to słowo odnosimy dzisiaj także w relacji do Jezusa, do odwiecznego Słowa, oblubienica Słowa. Słyszeliśmy w Ewangelii dzisiejszej tajemnicę zwiastowania, a Kościół uczy, że Maryja wcześniej poczęła Jezusa w sercu niż w ciele. Że tajemnica poczęcia Jezusa w sercu jest większa niż tajemnica poczęcia Jezusa w ciele. I że to, co się dokonało w sercu Maryi w czasie zwiastowania i przed zwiastowaniem, kiedy ona już wcześniej jako niepokalana otrzymała łaskę bycia niepokalaną, ale tę łaskę w doskonały sposób przyjęła, w sposób wolny, nieprzymuszony. Nie była przymuszona do bycia niepokalaną. To jest jej wolny wybór. I ona z tą łaską współpracowała. I również to przyjęcie Jezusa dokonało się przede wszystkim w sercu. Jak dziewiczość, największą wartością dziewiczości nie jest fizyczna dziewiczość, taki największą wartością, największą głębią nie jest to, co się dzieje w ciele, ale to, co się dzieje w sercu. Bóg szuka serca człowieka. Co nie oznacza, że pomniejszamy znaczenie tego, co się dzieje biologicznie. To oczywiście jest wielkie, ogromną wielkością. Ale gdy wpatrujemy się w misterium Trójcy, to widzimy, że u korzeni to nie jest cielesne. Misterium Trójcy jest duchowe. Ono się wyraża w sposób taki, jaki Bóg przewidział. Aż tak, że Bóg chciał mieć ludzkie ciało. Syn Boży przyjął ludzkie ciało i wszystkie te etapy życia człowieka przeszedł w ludzkim ciele. I to ludzkie ciało stało się integralną, nierozerwalną częścią Bożego życia. Syn Boży włączył to, co ludzkie, pełni w życie Boże, w życie Trójcy. I gdzieś w tej przestrzeni Maryja nam tutaj wskazuje drogę, jak być najdoskonalszą, tą wierną w sercu Jezusowi. Ta wierność Słowu Odwiecznemu ma wymiar oblubieńczy, że to jest zjednoczenie, które osiąga szczególny wymiar i szczyt na Golgocie. I tu na Golgocie chciałem jeszcze krótko przywołać kolejną myśl z referatu także księdza Blachnickiego, no i w ogóle z nauczania Kościoła. Dotychczas jakoś nie podejmowałem tego tematu w rozważaniach, mianowicie tego macierzyństwa duchowego, waszego macierzyństwa. Nie wiem, jak go przeżywacie. Nie wiem, czy się go boicie, nie wiem, czy go świadomie przeżywacie, czy jest to coś, co jest tak intensywne, jak bycie oblubienicą, że bycie oblubienicą i bycie matką, to jest w sensie duchowym, to jest coś nierozerwalnego, że jedno się łączy z drugim. I chociaż zwyczajnie, rzadko się pewnie używa, może rzadziej niż bycie oblubienicą, rzadziej się używa określenia macierzyństwo duchowe, może tak ma być, może tak jest lepiej, bo to może ktoś źle zrozumieć, ale to nie znaczy, że w osobistym doświadczeniu, w mojej świadomości, kim jestem, doświadczenie macierzyństwa duchowego nie może być jakimś pobocznym tematem, jakimś tematem, którego się boję, albo tematem, którego nie umiem podjąć. To człowieka jakoś ośmiela i otwiera, gdy powędruje rzeczywiście na Golgotę, a wcześniej, gdy powędruje do codziennego życia Kościoła i popatrzy na rzeczywistość rodziców chrzestnych, którzy są nazywani duchowym ojcostwem i macierzyństwem i naprawdę takimi są. Ojciec chrzestny i matka chrzestna przy chrzcie, choć się wydaje, że tak mało tam robią, wyznają wiarę, włączają się w obrzęd, w którym dziecko otrzymuje życie Boże. uczestniczą w tym obrzędzie, taki ludzki wkład wydaje się bardzo niewielki. Ale ponieważ cała rzeczywistość rodzenia do życia dokonuje się przez krzyż i zmartwychwstanie, to oni są pod krzyżem. Oni są obok Maryi jak Jan. Oni są tymi osobami, które tutaj uobecniają cały Kościół jako matkę, która uczestniczy przez obecność, cierpienie, wiarę, na różne sposoby uczestniczy w tym, że to dziecko otrzymuje życie Boże. A później, że to życie Boże w dziecku wzrasta, w człowieku innym wzrasta, że ono się rozwija i że to macierzyństwo duchowe nie jest jednorazowym aktem, ale jest też rzeczywistością troski o życie, rzeczywistością pielęgnowania życia. To macierzyństwo przecież trwa. To jest coś na lata, to jest coś na całe życie. I ta rzeczywistość dokonuje się mocą Ducha Świętego. To Duch Święty sprawia, że Maryja poczęła Jezusa w łonie i Duch Święty sprawia, że Maryja staje się matką Kościoła. Duch Święty ją uzdalnia do tego, żeby jej serce tak się poszerzyło i żeby jej serce stało się macierzyńskie wobec każdego człowieka. To jest trudne nawet do wyobrażenia, że miliony, miliardy ludzi, a ona każdego ogarnia, jakby był jedyny na świecie. Jak bardzo musi być to serce poszerzone. Jak bardzo ta miłość musi być już nie tylko ludzka. To już jest coś boskiego. To jest coś, co przerasta ludzkie możliwości. Ale co jest prawdziwe? Jeżeli do Was odnosi się wszystkie tytuły właściwie, które przypisane są Maryi, że każda z Was staje się taką ikoną Maryi jako dziewicy, jako oblubienicy, jako matki, to wpatrywanie się w Maryję należy niewątpliwie do takich bardzo istotnych elementów duchowego wzrastania. I myślę, że to robicie na różne sposoby, że ta obecność Matki Najświętszej w Waszym życiu jest bardzo intensywna, ale może stać się pewnie jeszcze bardziej intensywna, jeśli człowiek stawi sobie poprzeczkę na poziomie mam być swoistą ikoną Matki Najświętszej. Że we mnie się wszystkie te tajemnice, które Bóg w niej mi pokazał w sposób najdoskonalszy i najpełniejszy, we mnie się mają uobecnić. I to zarówno to w czasie dziewictwa, tego dziewictwa serca, tej absolutnej wierności oblubieńcowi, w czasie bycia oblubienicą, która jest jedno, dwoje, które stają się jednym, jedna myśl, jedno serce, jedno pragnienie, wszystko jest zjednoczone. I z tego również rodzi się tajemnica macierzyństwa, że naprawdę, nie na powiedzmy taką przypowieść, naprawdę uczestniczę w przekazywaniu życia Bożego innym ludziom. Na bardzo wiele sposobów. Temat macierzyństwa pewnie wymaga wielokrotnego powrotu, także jako rozważania rekolekcyjne, jako waszego dzielenia się. Może to nie jest łatwy temat, nie wiem zresztą, czy na ten temat rozmawiacie. W każdym razie dzisiaj, patrząc na Maryję, trudno tego tematu nie przywołać. I również ze względu na Maryję, na to spojrzenie na nią, na zapatrzenie się w nią. Dzisiejszy dzień jest centralny w refleksji rekolekcyjnej. Centralny, bo stajemy i przy Maryi, i obok Maryi, jakby na nowo, jeszcze głębiej, jeszcze bardziej świadomie, jeszcze bardziej dojrzale, z jeszcze większym pragnieniem, po prostu wpatrujemy się w nią, próbując zgłębiać, co znaczą te jej tytuły, które jej Kościół przypomina. Dzisiaj one zostaną tak pięknie przypomniane w prefacji. Zachęcam, by uważnie słuchać tej prefacji. One są rzeczywiście tak wyeksponowane bardzo czytelnie. I żeby je po prostu zgłębiać miesiącami, latami. Mamy na to, myślę, że jeszcze parę lat, czy paręnaście, czy parędziesiąt, to już Pan Bóg wie, jak to się będzie układać w życiu poszczególnych osób. Natomiast, żeby tego nie zaniedbać, albo żeby nie stało się to, powiedzmy, czymś co gdzieś tam umknie na poziomie takiej, nazwijmy to tylko maryjności, że no, odmawiam różaniec, odmawiam litanie, no to mam po nabożeństwo do Matki Bożej. Ale Matka Boża jako dziewica, albo oblubienica, albo Matka Kościoła, to tym tematom nie poświęcam zbyt wiele uwagi. Przeciwnie, poświęcam. W miarę jak to w rytmie mojego prowadzenia duchowego, gdzie mnie Bóg prowadzi, ten temat się pojawi, ten temat rozkwitnie, ten temat zyska jakieś światło, które mnie bogaci. Niech Maryja, Najświętsza Dziewica, niech Maryja, Oblubienica Odwiecznego Słowa, niech Maryja, Matka Kościoła, da każdej z was jakieś głębokie poczucie, że jesteście z nią, że jesteście naprawdę jej ikonami, jej takim, no, takimi osobami, które o niej świadczą, które tą jej drogą idą, które w niej znajdują i swoje oparcie, i swój wzór, no i również jej się oddają na drodze swojego dojrzewania duchowego.